12.40 to w Radiu Zachód, w sobotę czas na program W tym coś jest. Dzień dobry panie Krzysztofie.
Witam pana panie Marku.
I cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się na antenie Radia Zachód w otwartych mikrofonach. Cztery wydania w tym tygodniu, tematy różne, różniste, tak bym powiedział. W poniedziałek zapytałem państwa o dwie konwencje, które odbyły się dokładnie tydzień temu. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi i wspólna konwencja Platformy i Nowoczesnej. Które to ugrupowania pójdą do wyborów samorządowych, do sejmików pod wspólnym szyldem Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Takie dwie konwencje, dwie wizje Polski. W poniedziałek zapytałem państwa w otwartym mikrofonie, która koncepcja ma większe szanse uwieść, urzec Polaków przed zbliżającymi się wyborami i samorządowymi, i parlamentarnymi. Posłuchajmy, co państwo na to.
Debatować, czy to jest ekonomicznie uzasadnione. Ja myślę, że chyba tak. Robimy to, co robią inne kraje tak samo. Pomagają swoim biedniejszym obywatelom, czy dzieciom, przede wszystkim tym, którzy... Nie wiem, no przecież to na Zachodzie jest... Ja swego czasu byłem w Belgii czy Szwecji. Tam tak samo jest na dzieci. W Anglii dzieciaki do...
Nikogo chyba to nie dziwi, tak jak Kindergeld u naszych zachodnich sąsiadów.
Z tego roku życia nikt nie kupuje nawet ołówka dzieciakom. To dlaczego my tego nie możemy robić? Może wreszcie ktoś to zrobi. Kiedyś to nie była moja opcja rządząca, która dzisiaj jest. No ja nie będę krytykował, bo po prostu... No, popatrzmy, co zrobią, no jak to wygląda. Ale myślę, że to są dobre kroki.
Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie żonglowanie liczbami i żonglowanie na naiwności wyborców PiS-u. To na dzisiaj może się sprawdzać. Ale za 5-10 lat dojdziemy do tego, cośmy doszli z PZPR-em w 80 roku. Że będziemy się dusić, normalnie będziemy się dusić.
Pięć propozycji, ktoś to nazwał tak bardzo dowcipnie, pięć ciosów. Uważam, że to było pięć ciosów poniżej pasa. Rządzący PiS, panie redaktorze, miał konwencję. To nie ulega wątpliwości. Natomiast Platforma z Nowoczesną mieli takie integracyjne spotkanie regionalne, na którym nie było potrzeby, nie było sensu po prostu przedstawiać programu. Temat i problem był jeden. W jaki sposób odsunąć PiS od władzy, nie pozwolić na dalszą demolkę Polski?
Ja trochę nie to buduję, bo mój najstarszy syn właśnie przy takiej złodziejskiej gospodarce, jaka była, znalazł się mało bezdomnym. O! I straciłby wszystko, i mieszkanie, i park maszynowy. No, na szczęście wykaraskał się z tego, nawet musiała mu też pomóc. Jest już na takiej drodze dobrej wyjścia. Kiedyś zatrudniał 20 i ponad pracowników, a w tej chwili, jak to się mówi, zasuwa prawie sam, od świtu do nocki.
Jednych buduje, drugich rujnuje.
Tak, i na odwrót. Nawet infekuje.
I na odwrót. Ja już się narozmawiałem, panie Krzysztofie, zatem pana komentarz do tej sprawy, do tego tematu.
Więc ja mam takie wrażenie, że jeśli idzie o PiS, to jest kontynuacja programów rozpoczętych i programów rozszerzających, niejako te, które już zostały zainaugurowane.
Czyli jak mówi opozycja, kontynuacja rozdawnictwa, obietnic bez pokrycia i tak dalej, bo tak mówi opozycja,
tak,
i scenariusza Gryckiego, tak?
Myślę, że to, czy grozi nam socjalizm, czy nie grozi nam socjalizm, jest być może pewnym przyczynkiem do szerszej dyskusji, która niestety się nie odbywa. I chyba dzisiaj tylko trącimy ten temat, mijając go. Natomiast mnie bardzo ten program rozczarował, ponieważ właściwie on jest jakby rodzajem pewnego marketingowego popisu.
Ale nie popis,
w sensie,
marketingowym. Nie PO i PiS,
to zrozumieli. Gdzie poszczególne sektory rządu prezentowały się niby w konkursie piękności. Pewnie o panu ministrze Gowinie będziemy mówić przy okazji wtorkowej rozmowy ze słuchaczami. Ja natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że z badań czy z kontroli NIK-u wynika, że samorządy, ta perła w koronie tego środowiska liberalnego, które się chwali, że to był wielki sukces, okazuje się, że ja tylko wymienię, co te kontrole NIK-u pokazują. A mianowicie marnotrawstwo majątku i złe zarządzanie inwestycjami. W Lubuskim na przykład ginie 1/2 ścieków kanalizacyjnych domowych. I one idą po prostu do gruntu, do wód gruntowych, gdzieś tam do rzeczek, strumyków i tak dalej. Połowa, panie Marku, połowa ścieków domowych jest nieobjęta To też jest oddzielny temat.
Żadnym odprowadzaniem i tym
tak
bardziej
jest.
Oczyszczaniem.
Są gminy, w których notorycznie nie ma szampi, nie ma kanalizacji. O czym właściwie, nie wiem. Dalej, lekceważący nadzór nad zabytkami. Nie szanuje się zabytków, które są. To stwierdza również NIK. Dalej, samorządy nie dbają o osoby wykluczone. Panuje w naszych
miastach...
Dobrze,
panie Krzysztofie, pewnie można by tak długo.
Chaos reklamowy, wysypiska śmieci dzikie, wycinanie drzew i tak dalej, i tak,
tak
dalej. Zadłużenie
samorządów. Tak nielubiany przez opozycję CBOS, Centrum Badania Opinii Społecznej, opublikował niedawno badanie, z którego wynika, że władze samorządowe cieszą się zaufaniem 70% Polaków.
No bo nie wiedzą.
To najwyższy poziom zaufania.
Chodzi o to, że Polacy nie wiedzą i że media lokalne wolą się zajmować naparzanką partyjną i tymi, co politycy mają do powiedzenia w ramach... Powtórzę tą metaforę, konkursu piękności, natomiast jako dziennikarze uderzmy się w piersi, nie grzebiemy w danych źródłowych, czyli my nie wiemy, jak na przykład wygląda stan zadłużenia Zielonej Góry. Czy ktoś wie, ile na jednego mieszkańca wypada?
No może nie skupiajmy się na Zielonej Górze, bo mamy też inne duże ośrodki pewnie wiadomo o nich tyle samo.
Tak.
Panie Krzysztofie, głos podsumowujący. Ostatnie zdanie, bo mamy jeszcze 3 tematy.
Nawołuję polityków i nawołuję jakby wszystkich obywateli, żeby domagali się od tych wszystkich panów i tych wszystkich pięknych pań, które się puszą i opowiadają, co nam zrobią, żeby do konkretów przeszli. Czyli nie mówili o liberalności, o kulturze, o transparentności, tylko żeby zajęli się konkretnymi sprawami, których naprawdę jest sporo.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No to, panie Krzysztofie, o ministrze Gowinie miało być, no i będzie. Do dyskusji powrócił pomysł tak zwanego głosowania rodzinnego, które miałoby nadać w wyborach większą wagę głosom rodziców wychowujących niepełnoletnie dzieci. Dzieci są naszą przyszłością, dlatego powinny być ujęte w systemie wyborczym, tak przekonywał lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin. Na razie w żadnym kraju takie rozwiązanie nie funkcjonuje, choć w kilku było bardzo poważnie rozważane. Zresztą koncepcja głosowania rodzinnego powstaje na temat tego bardzo całkiem sporo opracowań naukowych. Zapytaliśmy Państwa we wtorek, Daniel Rutkowski to zrobił, jak podoba Wam się takie rozwiązanie i czy rodzice powinni dysponować głosami swoich dzieci.
Wzmocnienie siły głosu dla rodziny nie uważam, żeby to było konieczne. Z tego powodu, że już w kilku takich momentach życiowych próbujemy wyręczać dzieci. Muszą być w pełni świadome i powyżej 18 lat nie zmieniałbym tego, jak było do tej pory.
Ale czemu nie zrobimy jak Francja, czyli na przykład obniżymy VAT na pampersy i inne rzeczy z 23 na 0? Jeżeli ktoś wydaje 2000, to te 500 plus oddaje w VAT-cie. To jest polityka prorodzinna, a tego się nie robi. Owszem, jestem za, niech dzieci głosują, ale w zamian za to 65 plus nie mają głosu. Żeby rodziny głosowały. Żeby ci, co będą wpływać na przyszłość naszego kraju, mogli go kreować. Po co o tym starszym głos? Też można w tą stronę pójść.
Proponuję. Czyli rozumiem ironia, tak? Z przekąsem pan mówi.
Pan Gowin za wszelką cenę chce czymś zabłysnąć. No, czuję się w tej koalicji słabszy. Widzimy, jak dobiera sobie jakichś posłów. Ale musi się nauczyć, że liderem jest pan Kaczyński. Bo to jest chybiony pomysł. Pomysł nijaki, do niczego. Nie wyobrażam sobie w ogóle, ta tak klepnąć.
Dla mnie to jest spóźniony żart pana Gowina Pryma Aprilisowe. Specjalnie po to, żeby opozycja miała o czym mówić. I to wszystko.
Panie Marku, gdybym miał 3 ręce, to bym się pod tymi ostatnimi głosami podpisał 3 rękoma. W tym konkursie piękności okazało się, że pan minister Gowin nie ma nic do powiedzenia, w związku z tym wymyśla jakąś kompletnie absurdalną ideę, nonsensowną do bólu.
Dlaczego kompletnie absurdalną?
Ponieważ ona jest sprzeczna z aktami prawnymi, z konstytucją i tak dalej, i tak dalej.
No ale myślimy o zmianie konstytucji.
Tak, ale nie w stronę głupią.
I chyba dalej rodzina będzie uważana podstawową wartość naszego społeczeństwa.
Tak, ale chodzi o to, że my próbujemy jakiś populistyczny, jakkolwiek byśmy nie nazwali, pewną ideę, żeby się przypodobać ludziom. Ja jestem za tym i taki jest mój stosunek, że prawa obywatelskie w kwestii wyborów ja bym raczej ograniczał. To znaczy podniósłbym na przykład barierę od 21 roku życia, bo będziemy o tym za chwilę mówili przy okazji wypadków drogowych, jak to rozwiązują. Natomiast pomyśle pana Gowina jest pewna ciekawa nutka w połączeniu z programem, który pani Beata Szydło ogłosiła, a mianowicie chodzi o to, żeby składka ZUS-owska dla kobiet była uzależniona na sztywno od ilości dzieci, które dana kobieta urodziła. Żeby kobiety mogły bezpiecznie zająć się wychowywaniem dzieci, mając świadomość, że za każde urodzenie dziecka będzie miała jakiś tam przelicznik emerytalny.
Panie Krzysztofie, wejdę w słowo. Wybory wyborami, polityka polityką. Dane w każdym razie, prognozy demograficzne są takie, że po 2005 roku w Polsce połowa społeczeństwa będzie powyżej 60 roku życia. I tak naprawdę 75% osób uprawnionych do głosowania będzie powyżej 60 roku życia. Nie warto by zatem pomyśleć, odrywając się od bieżącej polityki, od tego, co już wiemy o tym, że jeden człowiek to jeden głos, pomyśleć o tym, jak zrównoważyć jednak ten system wyborczy.
No i właśnie, ja tego w programie nie znalazłem expressis verbis, czyli Polska jest krajem najszybciej wymierającym nieomal w Europie. Jesteśmy daleko w tyle za wszystkimi jakby krajami europejskimi. I tak jak wygląda się, jakby Polska realizowała w sposób celowy, świadomy program depopulacyjny. Nikt nie grzmi na alarm, a czas najwyższy już kilka lat temu było to zrobić. W związku z tym rząd powinien kombinować, jak zachęcić społeczeństwo, a szczególnie kobiety, do tego, żeby chciały mieć dzieci.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No, bardzo ciekawy ten temat głosowania rodzinnego. Być może kiedyś, ale to podejrzewam, że za jakieś 5-10 lat powróci w otwartym mikrofonie. Tymczasem temat, który bardzo często w otwartym mikrofonie powraca, to bezpieczeństwo na drogach. Ostatnio przez media przetoczyły się informacje o kilku takich naprawdę groźnych wypadkach. Według statystyk liczba wypadków w naszym kraju zmniejsza się co prawda rok do roku. Podobnie też maleje liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Z drugiej strony wciąż słyszymy o tych tragicznych zdarzeniach, których przyczyną jest nadmierna prędkość, brak doświadczenia, alkohol, brawura, czy też słaba infrastruktura drogowa. Jak państwo oceniają poziom bezpieczeństwa na naszych drogach i co jeszcze można zrobić, aby wypadków komunikacyjnych było mniej?
Byłem akurat w Stanach 9 miesięcy i wiem, jak tam wyglądało. U nas powinno być tak samo. Jeżeli 18-latek kończy prawo jazdy, on nie powinien mieć prawa na przykład do 3 lat od chwili zrobienia prawa jazdy zabierać żadnej osoby jako pasażera. Tylko jeżeli obok jest, no nie wiem, 30-latek, czy ojciec, czy matka, czy ktoś tam. To dużo, dużo by, myślę, poprawiło stan bezpieczeństwa w tej kategorii młodych kierowców.
Na moście przed Nowogrodem Bobrzańskim, jadąc od Żagania do Nowogrodu, są dwa dołki. Jak tam dopiero ktoś wyleci w powietrze, bo wgłębienie jest z 20 centymetrów z jednej i z drugiej strony mostu, dopiero będzie naprawione. Interwencje, jak to mówią, bezpośrednie tak nie docierają do zarządu dróg wojewódzkich. A po drugie, to mało jest policji na drogach. Na drogach tak zwanych tych drugorzędnych, trzeciorzędnych.
Powinien być dostęp do prawa jazdy dużo trudniejszy. Dużo więcej godzin, przede wszystkim dużo więcej kilometrów wyjechanych, bo to, co powoduje, że jest się dobrym kierowcą. Bo teraz po prostu to są zwykli, powiedzmy, wyrobnicy tacy, no kierowcy tacy od siedmiu boleści, bo to, co się dzieje na polskich drogach, to naprawdę woła o pomstę do nieba, bo podwójna ciągła jest nic, ograniczenia prędkości jest nic. Także to można by o tym książki pisać, można by filmy kręcić.
Uważam, że wszyscy to poprą, że najważniejsze jest to, żeby myśleć i wiedzieć, że jestem na ulicy i że jestem nie sam czy sama. Po prostu włączyć umysł, kiedy siadam do samochodu i go zaprogramować, tak jak komputer. Jestem kierowcą. Skupiam się teraz na jeździe. Najlepszy kierowca myśli zawsze o innych. Gdyby był tak naprawdę najlepszy, to by nie działo się to, co się dzieje.
Ładnie powiedziane.
No właśnie, panie Marku, ładnie
powiedziane. Ja mogę co najwyżej o traktowaniu przez kierowców jednoślady się wypowiadać. A pan, panie Krzysztofie?
Ja ten temat często w takich prywatnych dyskusjach poruszam i mam takie wrażenie, że nad tym pytaniem zawisł taki gigantyczny, wielki znak zapytania i jesteśmy wszyscy dosyć bezradni. W związku jedyną rzeczą to jest to, żebyśmy sobie uświadomili od małego dziecka. Ja obserwowałem, jak pani przeprowadzała dzieci przedszkolne przez przejście dla pieszych i byłem przerażony po prostu głupotą tej pani, która mówi, jak zapali się zielone, to wchodzimy na jezdnię. I zapaliło się zielone, dzieci weszły na na jezdnię, bo pani zapomniała im powiedzieć, że zanim wchodzimy na jezdnię, zobaczmy, czy coś nie jedzie. Szanowni Państwo, większość pieszych ginie na przejściach
na zielonym świetle.
Dla pieszych na zielonym świetle. Musimy mieć wszyscy świadomi, zarówno rowerzyści, kierowcy, jak i piesi, że jezdnia jest miejscem niebezpiecznym i tam nie obowiązuje zasada, czy mit, mam prawo. Ale panie Marku, w kwestiach drogowych chciałbym pana zapytać, jak pan by się odniósł do idei, aby trasa aglomeracyjna, która bez wątpienia poprawi jakość ruchu w mieście, nazwać imieniem Zbigniewa Herberta?
Zbigniewa Herberta?
Tak.
Dlaczego akurat Zbigniewa Herberta?
A dlaczego nie? Zadajmy to pytanie inaczej.
Nie wiem, nie myślałem o tym, a czy ona musi mieć jakąś nazwę?
Mam takie wrażenie, że kto pierwszy zawistuje i kto pierwszy podda dobry pomysł, ten wygra. Ja optuję osobiście za Zbigniewem Herbertem, tym bardziej, że był to nieomal laureat Nagrody Nobla. Jak czytałem, ścigał się z Wisłą Szymborską.
Przepraszamy państwa za zielonogórską prywatę. Tak to czasem z redaktorem Chmielnikiem bywa.
Ale realizuje pewne pomysł... społeczne zapotrzebowanie wynikające z moich kontaktów facebookowych, ale wydaje mi się, że w szczytnym celu.
Dobrze, pomysł poszedł w świat.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ostatni dziś temat, no to temat... Nie wiem, smutny, przykry, w każdym razie temat społeczny. Województwo lubuskie razem ze Świętokrzyskim przoduje w liczbie rozwodów. Ten wskaźnik w naszej części kraju, w naszych województwach jest najwyższy. O to, dlaczego tak jest, jak temu zaradzić, pytał państwa w czwartek Janusz Życzkowski.
Chciałem od razu powiedzieć, że jestem rozwodnikiem, ale to już było dawno, w 2002 roku. Sąd mi przyznał dziecko, no ale to już jest osobna sprawa. Po wejściu do Unii Europejskiej wartości rodzinne i można powiedzieć takim wzorcem rodzinnym, który jest ojciec i matka, poszły na bok. Kultura taka, kultura genderowska, można powiedzieć, wdarła się tutaj do naszego kraju. Liberalizm taki światopoglądowy, do niczego to nie dąży.
To jest wszystko to, że człowiek gdzieś tam się po drodze pogubił i po prostu zagubił siebie samego i nie umie jeden drugiemu przebaczyć. Każdy gdzieś tam poślizg ma, poślizgnie się, ale trzeba umieć mu podać rękę, żeby się podniósł, a nie od razu, bo to jest najszybsze rozwiązanie. Idziemy do sądu, rozwodzimy się i tak dalej. Tak nie można. Trochę trzeba mieć w sobie takiego zaufania jeden do drugiego.
Jestem zrozpaczoną matką dwóch córek. Mam dwie córki po rozwodzie. Winę za te rozwody, między innymi, obarcza nasz rząd. Dlaczego? Dlatego, że obie moje córki dostały rozwody na pierwszej rozprawie. Pytam się, gdzie są sędziowie? Gdzie są opiekunowie rodzin? Gdzie jest jakaś negocjacja? Na pierwszych rozprawach sądu podano im rękę i doprowadzono do rozwodu. Mam tyle na ten temat. Dziękuję bardzo.
Panie Marku, ja w tej kwestii nie mam zdania, bo to jest nie do końca tak naprawdę wiadomo, skąd to się bierze. Być może to jest jakby kwestia pewnych zmiany paradygmatów społecznych, pewnego rozluźnienia pewnych standardów, jakby nazwijmy to, rodzinnych. To się po prostu w naszych oczach dzieje i rzecz jasna możemy na tym ubolewać.
Ja mam pewną hipotezę swoją, mm-hmm. że to się bierze ze słabości lubuskiej gospodarki, przynajmniej tak przez lata było, z emigracji zarobkowej, bycia w domu gościem tak naprawdę, czy przez żonę, czy przez męża, no i siłą rzeczy osłabienia więzi.
Znaczy ja swego czasu pomieszkiwałem w Szczecinie i zawsze przy tych okazjach, jak tam ktoś się mówi, że nie ma małżeństw na odległość, to zawsze zastanawiałem się, jak to było z małżeństwami rybaków, marynarzy, czy tych ludzi, którzy delegowani byli gdzieś tam do... Słuchacze może tego nie pamiętają, ale że polscy robotnicy, inżynierowie budowali w Syrii, budowali w Iraku, budowali w Libii, po całym świecie jeździli, budowali cały świat. I jakoś... Jakby ta statystyka, jeśli idzie o rozwody, nie była. Ja mam wrażenie, że przyczyna jest kulturowa, coś się w kulturze zmieniło i ja osobiście nie mam odpowiedzi.
Jest weekend, życzymy państwu zatem umacniania więzi.
Abyście się państwo opalili.
Właśnie,
ci, co mają ogródek, żeby skopali swoje ogródki.
I do usłyszenia
za tydzień.